chwilą Kłę Bonafide i Daria Zawiałow w utworze Bubble Tea. Przydałoby się może nawet ciepłej herbaty albo kawy, patrząc na to, co się dzieje za oknem, a co się dzieje na świecie, o tym nam opowie na pewno Albert Świdziński, ekspert Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo uroczo pan zagaił początek, muszę przyznać.
Robię co w mojej mocy, a czy pan kawę już wypił dzisiaj?
Właśnie piję teraz kawę, ale tak pół litra z litra, który zrobiłem. Tak?
W takim razie delektujmy się, pan się delektuje kawą, ja się delektuję herbatą, choć bez tych bąbelków, i słuchamy, co działo się, co było najważniejsze w zeszłym tygodniu z pańskiej perspektywy, z perspektywy geopolitycznej Strategy and Future.
Jasne. Panie redaktorze, zaczynamy tak geopolitycznie, jak tylko się da, bo od infrastruktury transportowej znajdującej się w kraju, który jest kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, i jednocześnie infrastruktury, czy infrastruktury transportowej, którą wydzierżawił właśnie, czy wydzierżawił jakiś czas temu chiński podmiot gospodarczy. Mianowicie we wtorek izraelski Haaretz poinformował, że administracja Joe Bidena, nawiasem mówiąc, Joe Biden nie zdecydował się jeszcze na telefon do swojego kluczowego sojusznika na Bliskim Wschodzie, podobnie jak zresztą do innych niektórych kluczowych sojuszników Stanów. W każdym razie administracja Bidena zażądała dostępu do portu w Hajfie, do przeprowadzenia inspekcji portu w Hajfie, który od 2021 roku operowany będzie przez chińską firmę SIPG, czyli Shanghai International Port Group. Zdaniem wspomnianego dziennika Haaretz, Izrael nie wyraził zgody na przeprowadzenie przez przedstawiciela amerykańskiej administracji inspekcji tego właśnie portu, który celowi wydzierżawił Chinom na okres, czy chińskiej firmie, na okres 25 lat. Z podobnym żądaniem, dodajmy, dopuszczenia przedstawicieli amerykańskiej straży wybrzeża do infrastruktury portowej miała już w ubiegłym roku wyjść administracja Donalda Trumpa i wówczas również odpowiedź Tel Awiwu była negatywna. W tym miejscu warto wspomnieć, że do portu w Hajfie zawijają często amerykańskie okręty należące do 6. floty. Waszyngton już w grudniu 2018 roku, kiedy pojawiły się informacje, że port ten zostanie wydzierżawiony chińskiej firmie, miały ostrzec Tel Awiw, że jeżeli ów port faktycznie zostanie wydzierżawiony, SIPG, dodajmy, że większościowym udziałowcem tej firmy jest chiński rząd, to amerykańskie okręty przestaną do niego zawijać. Chińskie interesy w Izraelu, tak jak wspomniany już port w Hajfie, czy też budowa zakładu odsalania wody Sorek 2, akurat w przypadku zakładu odsalania wody, zresztą ogromnego, sytuacja była nieco inna niż w przypadku portu w Hajfie, bo prawdopodobnie z uwagi na naciski Waszyngtonu zrezygnowano ze współpracy z pochodzącą z państwa środka firmą CK Hutchinson Group i głównym wykonawcą będzie jednak firma izraelska, lub też w kwestii wyboru dostarczycieli infrastruktury sieci 5G w Izraelu. Przypomnijmy, że w lutym Shin Bet, czyli izraelski wywiad, rekomendował wykluczenie produktów Huawei z budowy sieci 5G. W każdym razie w przypadku wszystkich tych sytuacji jest widać wyraźnie, że każda chińska inwestycja w Izraelu jest przedmiotem żywego zainteresowania zarówno poprzedniej, która cieszyła się dobrymi relacjami z Izraelem, jak i obecnej, co do której jest to jeszcze znak zapytania, administracji Białego Domu. Pozostając przy Stanach Zjednoczonych, warto wspomnieć o tym, że w ubiegłym tygodniu szef EUCOM-u, a więc Europejskiego Dowództwa Sił Stanów Zjednoczonych, generał Todd Walters, poinformował, że Waszyngton zamroził podjętą przez administrację Donalda Trumpa w lipcu ubiegłego roku decyzję o wycofaniu z terytorium Niemiec 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Decyzja ta o wstrzymaniu i dodajmy, że nie anulowaniu, jak informuje część komentatorów, tej realizacji tej właśnie decyzji jest częścią szerszego przeglądu. Pan w oficjalnej nomenklaturze Stanów Zjednoczonych nazywa się Global Posture Review, któremu poddawane są wszystkie, są obecnie wszystkie decyzje dotyczące zmiany miejsc stacjonowania i liczebności sił zbrojnych USA poza granicami tego państwa, które zostały podjęte przez poprzednią administrację. Ów proces analizy i weryfikacji będzie z pewnością obserwowany uważnie nie tylko w Polsce, w państwach bałtyckich czy w Niemczech, ale też na przykład w twardo odmawiającej wyboru pomiędzy USA, Chinami, Korei Południowej, w której również stacjonują dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy. Tymczasem sformowana z rekomendacji Kongresu USA Afghanistan Study Group, w której nawiasem mówiąc zasiada m.in. Joseph Dunford, który jest byłym szefem kolegium połączonych szefów sztabów USA, zarekomendowała wydłużenie okresu stacjonowania sił amerykańskich w Afganistanie poza 1 maja, który to dzień był wyznaczony przez administrację Trumpa jako termin na zakończenie tej misji. Warto wspomnieć, że w Afganistanie przebywały i przebywają kontyngenty polskich żołnierzy. Z tego miejsca warto jeszcze wspomnieć o tak zwanym stand-down order, czyli a więc 60-dniowym okresie, w którym siły zbrojne USA mają przyjrzeć się problemowi ekstremizmu, a konkretnie białej supremacji, która zdaniem szefa Pentagonu Lloyda Austina ma szerzyć się wśród żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta ma mieć związek z uczestnictwem kilkudziesięciu byłych i obecnych żołnierzy USA w wydarzeniach na Kapitolu 6 stycznia. Warto dodać, że kobieta, która została zastrzelona podczas zdobywania Kapitolu, była, z tego co pamiętam, weteranem US Air Force. Ogólnie rzecz biorąc, Donald Trump cieszył się znacznym poparciem, większym niż już w szerokich masach amerykańskiego społeczeństwa. Cieszył się znacznym poparciem wśród personelu amerykańskich sił zbrojnych. Przejdźmy może teraz do Europy i do sytuacji dookoła COVID-19 i szczepień na nowy patogen. Otóż coraz częściej określany jako katastrofalna porażka proces masowych szczepień w Unii Europejskiej na COVID właśnie, prowadzone pod auspicjami Komisji Europejskiej oraz ubiegłotygodniowa decyzja Komisji Europejskiej o ograniczeniu eksportu poza granicę UE szczepionek na nowego koronawirusa, które zostały wyprodukowane na terytorium Unii Europejskiej, zaczynają coraz poważniej zaburzać plan szczepień w innych państwach. Sytuacja ta ma miejsce m.in. w Japonii, gdzie Taro Kono, minister obrony narodowej, który jest również odpowiedzialny za kampanię szczepień, stwierdził, że mechanizmy kontrolne wprowadzone przez Unię Europejską w reakcji na opóźnienie w dostawach szczepionek i tu cytat mają negatywny wpływ na japoński plan szczepień. Warto dodać, że Japonia nie produkuje na swoim terytorium żadnej z opracowanych w ostatnich miesiącach szczepionek na COVID-19 i zamiast tego polega całkowicie na ich imporcie, głównie z Europy właśnie, między innymi z fabryki Pfizera w Belgii. W każdym razie Kono miał również ostrzec przed nacjonalizmem szczepionkowym, jak to ujął, który mógłby doprowadzić do zakłóceń globalnych łańcuchów dostaw oraz działań odwetowych. Japonia zagwarantowała sobie prawo do ponad 500 milionów dawek szczepionki na COVID-19, mając nieco ponad 125 milionów mieszkańców. Tokio planowało rozpoczęcie swojej kampanii szczepień na połowę lutego. Ta fabryka w Belgii, o której wspomniałem wcześniej, produkowała jednak szczepionki przeznaczone nie tylko na rynek japoński. 80 tysięcy dawek stworzonego przez Pfizer BioNTech preparatu miało trafić również do Australii. Co więcej, inna fabryka farmaceutyków, również położona w Belgii, ta należała do AstraZeneca, miała dostarczyć na antypody 3,8 miliona dawek szczepionki. Jeszcze przed ubiegłotygodniową decyzją KE o ograniczeniach eksportowych na szczepionki poinformowano, że do Australii trafi jedynie nieco ponad 1,2 miliona dawek. Australijskie media obawiają się, że wraz z nowo podjętą decyzją Komisji Europejskiej liczba dostępnych szczepionek jeszcze spadnie. No i można skonstatować, że tyle właśnie zostało z zapowiedzi świecenia przykładem cywilizacyjnej roli Unii Europejskiej, która w przeciwieństwie do stosujących dyplomację maseczkową Chin, to pamiętamy doskonale z pierwszych miesięcy ubiegłego roku, czy też próbujących podkupać niemieckie firmy farmaceutyczne Stanów Zjednoczonych, tu mowa o CureVac, które Donald Trump próbował kupić w marcu ubiegłego roku, Stanów Zjednoczonych miała przeprowadzić operację szczepienia swych mieszkańców w sposób szybki, efektywny i transparentny. Tymczasem w całej Unii Europejskiej zaszczepionych przynajmniej jedną dawką specyfiku zostało nieco ponad 2% ludności. Dla porównania szczepionkę przyjęło już niemal 62% mieszkańców Izraela, ponad 16% populacji Wielkiej Brytanii i nieco ponad 10% wszystkich Amerykanów. Pomimo tego Bruksela utrzymuje, że wyznaczony przez nią cel zaszczepienia 70% populacji Unii Europejskiej do lata pozostaje aktualny. Jeśli już mówimy o Europie, o jej spójności i wizji strategicznej, warto wspomnieć o tym, jak przedstawił ją, jak wygląda ona zdaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który był w ubiegłym tygodniu gościem Atlantic Council, gdzie przeprowadzano z nim wywiad. Otóż odnosząc się do wymiarów współpracy Europy, bo Macron zawsze mówi Europa z właściwą sobie niewinną gracją, zrównując interes Republiki Francji z interesami całego kontynentu, odnosząc się do współpracy Europy z nową administracją w Stanach Zjednoczonych, Macron stwierdził, że jest ona szczególnie potrzebna na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na Indo-Pacyfiku oraz w zakresie zwalczania terroryzmu. Macron stwierdził, że od pierwszych dni swojej kadencji starał się odnowić prawdziwą europejską suwerenność, rozumianą jako wspólnie wypracowane stanowisko w zakresie technologii, obronności, unii walutowej, czy też ekonomicznych i fiskalnych reakcji na kryzys gospodarczy. Jest to jego zdaniem stanowisko całkowicie kompatybilne z interesami Stanów Zjednoczonych, dlatego że dotychczasowa, jak twierdzi Macron, jej forma, w której to Stany Zjednoczone były nieproporcjonalnie silnie odpowiedzialne za gwarantowanie europejskiego bezpieczeństwa, W zamian za to państwa europejskie zapewniały kontrakty amerykańskiemu przemysłowi, to jest cytat z Macrona, była niesprawiedliwa i niemożliwa do utrzymania. Podobnie niemożliwe było, zdaniem francuskiego prezydenta, utrzymywanie na starym kontynencie amerykańskich kontyngentów wojskowych, które przybywały tam od końca zimnej wojny bez jasnego celu i jasnych interesów. Stąd też entuzjazm, którym darzy Macron propozycję utworzenia programów umożliwiających państwom europejskim prowadzenie własnych interwencji zbrojnych, oczywiście gdzieżby indziej jak w Sahelu, jak w byłych posiadłościach kolonialnych Francji. To z kolei, zdaniem Macrona, miałoby służyć jako przykład konsekwencji i solidarności w wymiarze europejskim. Jednocześnie Macron życzyłby sobie utrzymania politycznej koordynacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak, jak zauważa, to wymagałoby zredefiniowania celów przed nim stawianych. Bowiem, jak błyskotliwie zauważył Macron, NATO zostało utworzone w celu powstrzymywania Związku Radzieckiego. Natomiast kto, pyta prezydent Francji, jest wrogiem NATO dzisiaj? Otóż jego zdaniem nie jest nim Rosja, ani Chiny, natomiast są nim terroryści. W opinii Macrona i wbrew opinii przedstawicieli wielu poprzedniej administracji, poprzedniej obecnej administracji Stanów Zjednoczonych, nie są wrogiem NATO Chiny. Państwo środka jest za to, jak to ujął Macron, elephant in the room, tłumacząc dość niezręcznie na polski, słoniem w pokoju, czyli oczywistym problemem ignorowanym, pomimo faktu, że jest on oczywisty. Natomiast jest to problem, o którym Macron uważa, że powinno się mówić głośno. Natomiast mówić co dokładnie, tego Macron niestety nie wyjaśni. Stwierdził natomiast, powtarzając narrację doskonale znaną z oficjalnej retoryki w Brukseli, w tym na przykład wypowiedzi Josepa Borrella, który gościł w minionym tygodniu w Moskwie, że Chiny są dla Europy zarazem partnerem w zakresie dla przykładu polityki klimatycznej, ale również systemowym rywalem. Tu Macron mówi o wymiarze handlowym i wymiarze polityki przemysłowej. Jak ową sprzeczność rozwiązać? Macron widzi dwie możliwości, które zdaniem są jego nie do zaakceptowania. Nie zaproponował pozytywnego rozwiązania, zaproponował natomiast dwa takie, które są jego zdaniem nieakceptowalne. Otóż pierwszym nieakceptowalnym rozwiązaniem jest to niosące ze sobą największe ryzyko konfliktu, a więc uznanie, połączenie sił ze Stanami Zjednoczonymi i uznanie Chin za wroga. Zdaniem Macrona to rozwiązanie byłoby najgorszym z możliwych, bo kontrproduktywnym i szkodliwym dla każdej z zainteresowanych stron. Drugą byłoby przyjęcie przez Europę polityki równego dystansu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co jest zdaniem Macrona niemożliwością z tej racji, że Stany Zjednoczone nie są jego zdaniem strukturalnym rywalem dla Europejczyków, ponieważ dzielą z nimi wartości i wspólną historię. Co więc zrobić? Macron proponuje uczciwą współpracę w dobrej wierze, jak to ujął. Jak powinna owa bona fide współpraca wyglądać? Zdaniem Macrona powinna ona przyjąć formę dyskusji, która opierałaby się na wyodrębnionych problemach. Oddzielnie powinny Europa i Stany Zjednoczone omawiać z Pekinem politykę klimatyczną, oddzielnie kwestie handlu międzynarodowego, polityki przemysłowej czy praw własności intelektualnej, oddzielnie zaś kwestie praw człowieka. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, jaką rolę francuski prezydent przyznaje Rosji w kształtowaniu porządku międzynarodowego na kontynencie europejskim. Otóż w kontekście relacji z Moskwą Macron ma być zwolennikiem stałego dialogu, ponieważ uważa, i to cytat, że z geograficznego i historycznego punktu widzenia Rosja jest częścią Europy. Dlatego bardzo ważne jest, aby niezależnie od tego, co się wydarzy, to kontynuuje cytat, Europa powinna traktować Rosję jako znaczącą i integralną część europejskiej rzeczywistości. Historia Władimira Putina i wielu innych przywódców jest z gruntu europejska, mówi Macron. Łączy ich, jego zdaniem, wspólna historia, wartości, literatura i nastawienie. Unia Europejska powinna brać to pod uwagę. Po drugie, zdaniem Macrona, ta geografia wymusza dialog z Kremlem, bo, jak mówi, niemożliwe jest osiągnięcie pokoju i stabilności w Europie i na europejskim pograniczu bez możliwości negocjacji z Rosją. Z wielu przyczyn ciągnie Macron, w tym związku z agresywną postawą Rosji oraz rozszerzeniem NATO na wschód, doprowadzono do sytuacji, w której Zachód poszerzył swoje granice na wschód tak daleko, jak to możliwe, ale nie zmniejszył przy tym potencjału wystąpienia konfliktu na swojej wschodniej flance. Trzeba uczciwie przyznać, że Macron dostrzega problemy w drażliwych regionach, jak mówi, takich jak Białoruś czy Ukraina, ale tym bardziej, dowodzi prezydent Republiki, potrzebny jest polityczny dialog z Rosją. Można więc konstatować, że rację miał Jacek Bartosiak, mówiąc, że na niewielu rzeczach zależy Francji tak bardzo jak na uczynieniu z Rosji integralnego i centralnego elementu europejskiej gry o równowagę. Słowa Macrona i jego wizję Europy udowadniają natomiast po raz kolejny, że nienegocjowalnym interesem Polski jest niedopuszczenie do takiego właśnie rozwiązania. Taką właśnie wizję rzeczywistości politycznej w Eurazji roztoczył prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron, który znany jest również jako Romulus Augustulus Imperium Europejskiego.
Dziękujemy serdecznie za to streszczenie całego tygodnia. Albert Świdziński, niezastąpiony co poniedziałek o 12.15 Strategy and Future, czyli najważniejsze wydarzenia geopolityczne. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Za tydzień oczywiście. I oby w dobrym humorze i lepszej pogodzie niż dziś za oknem.